Enfin, Bogo. Niech Bóg w swojej łasce umysłowi nam i dzisiaj szczególnie, że przed człowiekiem są tylko dwie drogi. Nie ma trzeciej. Albo Chrystus, albo tragedia. Nie ma trzeciej, nie ma żadnej religijnej drogi, która dałaby możliwość uratować się. Albo Chrystus, albo tragedia. I ty musisz mieć decyzję, bracie, siostro, człowieku. Decyzję o ratowaniu się. To nie jest zabawa w Kościół. To nie jest zabawa, że można sobie pożyć jakoś. Rozumiesz, że robisz sobie najgorszą rzecz w życiu. Odbierasz sobie wieczność, którą Bóg dał za darmo swoim Synu. Jeśli nie idziesz w Duchu Chrystusowym. Nic ci nie pomogą modlitwy, śpiewy, czytania, wszystko. Nic ci nie da. Jeśli to nie będzie Chrystus w twoim życiu. Nie mówię teraz coś przeciwko temu, co było mówione. To ma wartość. Ale ty musisz znać swoją cenę. I ratować się. Walczyć o swoją wieczność. O coś najbardziej ważnego w twoim życiu. Ty musisz toczyć bój z diabłem, który cię zwodzi, oszukuje w twoim domu. Zabiera ci życie, a ty siedzisz tam i myślisz, że jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką. W Biblii czytam, mam dość waszych śpiewów, waszych modlitw, waszych sabatów, waszych świąt. Bo Bóg dał syna. Albo syn, albo tragedia. Wielu ludzi sobie daje się diabłu oszukiwać i myślą, że życie chrześcijańskie to jest takie, że ja mam dodatkowo życie chrześcijańskie. Że to jest dodatek do naszego życia. Życie chrześcijańskie to jest całe życie, albo go nie ma. Diabeł się tylu ludźmi bawi i to przed chwilą Duch Święty wskazał mi na to, że to jest smutne, że ludzie tak blisko będąc mogą zginąć. Opowiadałem już wam nieraz o tym doświadczeniu, kiedy Eli ktoś przyniósł 3 kwiaty. Zostały włożone do wazonu. Jeden usychł, a 2 rozkwitły. I kiedy zobaczyłem, dlaczego jeden usychł, to ten jeden był taki kawałeczek od wody. Ktoś włożył w ten sposób, że 2 doszły do wody, a 1 nie doszedł. Był bardzo blisko i był między nimi, a usychł. Nic mu nie pomogły te 2. On musiał mieć dostęp i ty musisz mieć dostęp do Chrystusa. Bój tocz o swoje życie wieczne. Tocz o walkę o najważniejszą sprawę dla ciebie. I czytaj Biblię po to, żeby toczyć bój i wygrać. To jest miecz Ducha Świętego, a nie tylko czytanka Janka, czy czytanka Marianka, czy czytanka jakiegoś Władka. Co zrobisz z tym słowem? Ty co zrobisz, co ja zrobię, to jest najważniejsze. Czy to słowo mnie przeraża, że ja mogę stanąć w gronie tych, których on sądzi i powie, nie znam cię? Dlatego, że nie służyłeś mi, nie służyłaś mi, nie oddałeś mi swego życia, żebym mógł złożyć je dla własnej chwały. Nie znam cię. Skoro uznałeś, że nie warto mi oddać swego życia, to ja uznaję, że nie warto cię wziąć do mojej wieczności. Ma prawo, jest sędzią. I kiedy to mówię, może ktoś sobie myśleć, znowu coś gada. Nie mówiłbym tego, gdyby mi na tobie nie zależało. Bo lepiej by było widzieć się w wieczności. Lepiej by było, żeby to, co tutaj robimy, żeby sprawiło, że wszyscy należymy do Niego z całą gorliwością, z całą żarliwością. Wiecie, diabeł też ma żarliwość religijną. Tam nigdy nie będzie Bożego porządku. Tam będzie zawsze chaos diabła i Biblia i różne rzeczy. Tak ze sobą zmiksowane, że z tego nic nie wyjdzie. I tak ludzie często żyją w tym zmiksowanym chrześcijaństwie, gdzie jest zło z dobrem pomieszane w kółko i ludzie mówią, przecież to nie jest całkiem złe. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Nie z domysłu, nie z własnych przemyśleń, ale z doświadczenia Ducha Bożego, który działa w człowieku i który wprowadza człowieka w doświadczenia, aby ten człowiek przeszedł przez nie i nauczył się, jak żyć. Chodzi o to, żebyśmy się uratowali. Chodzi o to, żeby Duch Boży mówił przez nas. Żebyśmy wszyscy mówili to, co Bóg nam daje. A Bóg będzie dawał według tego, co już ustalił, a więc ma swój porządek. Pilnujmy tego, bo Bóg jest Bogiem porządku. On nigdy nie pozwoli, żeby w Jego kościele, w Jego ciele był chaos. Szanujmy Boga, bo to będzie nas chronić przed wrogiem, przed diabłem. Jezus jest posłusznym synem swojemu Ojcu, doskonale posłuszny. Żeby pouczać kogoś, nawet we własnym domu, własną żonę, trzeba być z Bogiem i trzeba z Nim chodzić, bo można zwieść własną żonę swoimi pouczeniami. Trzeba znać prawdę, a żeby znać prawdę, trzeba zapłacić cenę, trzeba oddać życie Jezusowi. Jego się nie poznaje poprzez czytanie Biblii. Wielu było uczonych faryzeuszów. Zacznij nią żyć. Codziennie. Poznaj koszt, który trzeba zapłacić za życie Słowem Bożym. I wtedy będziesz mógł mówić innym, co zrobić. To jest wojna, na której mamy wroga, perfidnego kłamcę. I albo mamy prawdę, która wyswobadza nas i daje nam swobodę, albo będziemy też oszukani i zwiedzeni. I zwiedzeni będą nauczać zwiedzionych, jak żyć. I z tego nic nie będzie. Ewangelia Marka, 13 rozdział, 1 i 2 wiersz. I gdy on wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego: nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowle. I teraz ten nauczyciel wychodzi, ten uczeń wychodzi do zgromadzenia, naucza zgromadzenie. I on mówi: zgromadzenie, zobaczcie, jakie kamienie, jaka budowla, jakie bramy, jakie wspaniałe Bóg rzeczy uczynił. Zgromadzenie, patrzcie, jaka wspaniała budowla, ile złota, ile wszystkiego tam. O, jak to oddaje chwałę Bogu. I wszyscy pod wrażeniem, to zbudujemy jeszcze takie 3 budowle. Ale co mówi nauczyciel? A Jezus mu rzekł, odrzekł: czy widzisz te wielkie budowle? On nie widział. On, jego cielesne oczy widziały, ale on nie widział tych budowli, ten uczeń. Nauczyciel widział je duchowo. Nauczyciel musi duchowo widzieć, nie tylko cieleśnie. Dlatego wielu nauczycieli wychodzi, którzy cieleśnie coś widzą i chcą przekazać cielesną wiedzę i zwodzą przez to innych ludzi, sami zwiedzeni. Ale co mówi nauczyciel, który widzi duchowo? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. I to widzi właśnie Jezus. On mówi: widzisz tą budowlę? Piękna, wspaniała, mogę o niej wiele powiedzieć. Jezus mówi: to będzie wszystko rozbite. Bóg ma inną budowlę, do której należ z całym swoim sercem. Żywe kamienie, oczyszczone krwią Jego Syna, tak wielką zapłatą, oczyszczone, by żyć dla Jego chwały. Nigdy nie myśl sobie, że jesteś taką cząstką czegoś dziwnego. Jesteś cząstką tej świętej Bożej budowli. Czy widzisz to, o czym mówię? Wielu nie widzi. Wielu widzi literalny kościół, literalne zgromadzenia. Przychodzę, siadam, słucham, wychodzę i wszystko fajnie się odbyło. Było dobrze. Dobrze było. Podobało mi się. A czy widziałeś duchowo, co tu się działo? Ilu pyszałków siadło, ile pysznych kobiet siadło, ile zwiedzionych siadło, ilu wysoko mniemających o sobie, a ilu siadło dlatego, że szanują Jezusa i chcą dalej Go poznawać, stosując to, co wcześniej się nauczyli. Czy widzisz to? I to trzeba widzieć. Bo to jest wojna z diabłem, oszustem. Później zgromadzenie się kończy, ludzie otwierają usta i mówią, jakby byli nie wiadomo co i jak. A tego nie idzie ukryć. To są ruiny. Tam już jest ciemno, nie ma światłości. Oni nie widzą tego, o czym mówią. Cieszą się, kiedy powinni się martwić, płakać i pokutować ze swojego odstępstwa od Pana. I słuchasz tego człowieka i myślisz sobie: o, jaka ładna budowla. Jesteś zwiedzionym, zwiedzioną. Spójrz na jego życie i owoc. Gdzie kładzie swoje życie? Gdzie serce biegnie? Za czym ten człowiek chodzi? Gdzie oddaje swój czas? I wtedy zobaczysz, czy to jest budowla, którą buduje Bóg, czy to jest ruina, która się rozleci całkiem, jeśli się człowiek nie upamięta. Jakimi oczami patrzymy? Czy oczami nauczyciela Jezusa? Czy oczami faryzeuszów i uczonych w piśmie? W Jezusie widzieli przeciwnika, a pośród siebie widzieli przyjaciół. I fajnie się ze sobą czuli. Ratuj się osobiście. Coraz mniej ludzi jest świadomych prawdy. Coraz więcej ludzi mówi, że jest świadomych prawdy, ale coraz mniej ludzi jest świadomych prawdy. Ratuj się od tych ludzi. Ratuj się w Chrystusie, który jest prawdą. Poznawaj nauczyciela. Naucz się patrzeć jego oczami, słuchać jego uszami, rozważać jego umysłem i zachowywać sercu, tak jak on. To, co mówi Ojciec. Ratuj swoje życie spośród tego przewrotnego ludu. Ratuj się. Ratuj się w Chrystusie z całym zaangażowaniem. Tocz osobistą bitwę o swoje wieczne życie. I trzymaj się mocno Chrystusa, jego wyroczni. Nie odpuść sobie, nie myśl sobie, że ja nie muszę. Żywe kamienie muszą być święte, czyste i nieskalane. Każdy, który chce tam wejść, musi walczyć o swoją wieczność. A jeśli ktoś tego nie widzi i ci mówi, co masz robić, odbiera ci czas, bo pójdziesz, pobłądzisz, będziesz to robić i później znowuż będziesz musiał wrócić, czy wrócić, będziesz musiała z powrotem. Ile czasu, ile później jeszcze oczyszczania po tym wszystkim. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział. Będę to mówił może ileś razy dzisiaj, ratuj się. Ratuj się, póki żyjesz. Później nie będzie już możliwości. Słyszeliśmy o tym. Ratuj się, póki jest możliwość. Chwytaj się Pana. Wołaj, proś Go, Panie, ratuj mnie. Potrzebujemy tego, który się o nas troszczy. Tego, który wie wszystko. Nawet moja wiedza, moje doświadczenie, przeżyte doświadczenia z Bogiem, to, co mi pokazywał, nie jest wystarczające, żebym sam stoczył bitwę z diabłem i wygrał. On jest chytrzejszy. Ale jest ten, który wie wszystko. I w tym 5 rozdziale czytamy, pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego. Ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo on jest człowiek grzeszny. Zrozumiał to. Zobaczył różnicę między sobą i Panem Jezusem Chrystusem. Dobrze jest to zobaczyć, bo to jest bardzo ważne także. Ale co teraz Jezus mówi? Albowiem zdumienie ogarnęło Jego i wszystkich, którzy z Nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, widzicie, on widzi więcej. I co on mówi do Szymona? Masz rację, Szymonie, nie pasujemy do siebie. Musimy się rozejść. Nie, on tego nie mówi. Co on mówi do Szymona? Co on widzi w Szymonie? Tego, czego nikt inny nie był w stanie zobaczyć. Co on widzi w Szymonie? Kogoś, kto będzie służył w jego królestwie. On widzi więcej, on widzi wszystko. I on mówi do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Wspaniałe słowa mistrza nauczyciela. Co w tej chwili ty będziesz robił, bracie, siostro? Co ty masz w kościele do zrobienia? Widzisz? Jezus mówi, co on w tobie widzi, jakie miejsce dla ciebie, dla mnie widzi w swoim ciele. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Kiedy mamy tutaj małe dzieci, te najmniejsze, Eliasz, Elizeusz, co od nich się oczekuje? Żeby jedli i spali. Jeśli to robią, wszyscy są zadowoleni. Kiedy się człowiek nawraca, w Wszyscy będą zadowoleni, kiedy będzie jadł i odpoczywał w Panu. I będzie wzrastać, rozwijać jego masa chrześcijanina, chrześcijanki będzie rosła, coraz bardziej będzie gotowy, wzrastać będzie. Bo my oczekujemy od młodych, że będą wzrastać, aż dorosną, aż będą mogli służyć. Chwała Bogu! Ale diabeł chce coś innego. On chce ożywić tych malutkich w swój sposób, żeby stali się ważni. I żeby próbowali być mądrzejsi od dorosłych. I do tego pośle swoich nauczycieli. Pamiętam, jak pewnego czasu, byłem wtedy młody wierzącym, taka pewna siostra podeszła do mnie i mówi: wiesz, bracie, ja spodziewam się po tobie już takich wznioślejszych kazań. Ty już jesteś taki bardziej dojrzały. Śmieszne. A ja dokładnie mówiłem to, co przeżywałem. To co miałem powiedzieć więcej? To diabeł oczekiwał, że ja będę chciał mówić więcej niż dał mi Pan. I wtedy bym, co stałoby się ze mną? Poleciałbym. Posypałbym się. Bo wyszedłbym do jakichś tam przemyśleń, a nie do rzeczywistości. Żyj i głoś to, kim jesteś dzisiaj. Co dzisiaj Pan w twoim życiu uczynił. Mów o tym szczerze i prawdziwie. A nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Nie bądź człowiekiem, który jest wprowadzony w aktorstwo i musi grać rolę kogoś lepszego. Nie daj się wprowadzić w te manowce, w te krzaki odstępstwa. Zobacz zawsze, czy jesteś tym, którym Chrystus chce, żebyś był, żebyś była. Czy On stoi za tym, co ty teraz robisz. Jeśli On stoi, to jesteś w dobrym, idealnie miejscu i On jest z tobą w tej sprawie i On odbiera chwałę za twoje życie. Ale jeśli próbujesz być już kimś więcej niż On ci daje, to wtedy wpadasz w kłopot. Nie jesteś w stanie zapewnić temu więcej swoje życie. Twoje życie nie nadąża za tym więcej i stajesz się fałszywym. Stajesz się złym drogowskazem, mówiącym o czymś, czego nie masz, a mówisz, że masz. Jesteś więc kłamcą. Widzisz to? I diabeł ciebie już używa, żeby zwodzić innych. Dopóki jesteś w pozycji Chrystus, wskazujesz na Chrystusa. Twoje życie wskazuje na Chrystusa. Ale kiedy już diabeł zmienia w tobie i zaczynasz być większym niż jesteś, czy większą niż jesteś, wtedy zaczynasz fałszywie pokazywać to, czego nie znasz. A więc Warszawę pokażesz tam. Co? Czy tam? Gdzie jest Warszawa? Na południu, tak? Widzicie? A więc jeśli się orientowałeś i byłeś tam, to wiesz, gdzie jest wschód, gdzie jest północ, gdzie południe, gdzie zachód. I wiesz, w którym miejscu i jak się skierować w kierunku Warszawy. Jaka droga prowadzi do Warszawy z Gdańska? A skądże? Siódemka. Jedziesz, po drodze masz Ostródę, Elbląg, tam Ostródę i inne. Kto jechał do Warszawy? Kto wie. A jeśli ktoś nie jechał, to co wymyśli? Na Łódź jedynką jedź. Albo na Szczecin. I teraz chodzi o to, żeby zrozumieć pewną rzecz, że Jezus pokazuje prawdę i rzeczywistość, a fałsz pokazuje zwiedzenie. Trzeba pilnować się tej jednej drogi, według której Chrystus chce nas prowadzić. A więc On określa, kim kto jest w Jego ciele. Ale każdy otrzymuje zadanie. Ewangelia Jana, 2 rozdział. 24 i 25 wiersz. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. A więc Jezus wie o mnie, o tobie wszystko. Czy ma sens udawać kogoś, kim nie jestem, jeśli On wie o mnie wszystko? Rozumiecie, kiedy ja wierzę Jezusowi, że On wie o mnie wszystko, nie będę udawał kogoś, kim nie jestem, bo nie ma sensu oszukiwać tego, który i tak wie o mnie wszystko. I wtedy jestem uwolniony. Czy jesteś uwolniona? A jeśli udajesz kogoś, kim nie jesteś, wtedy myślisz sobie, że Jezus nie wie o tobie wszystkiego. Że to On kłamał. I wtedy Go oszukasz. Wielu ludzi to próbuje robić. Nie oszukasz. Powiedz prawdę, kim jesteś dzisiaj przed Nim. Powiedz prawdę, ponieważ On lubi prawdę. Piotr powiedział prawdę, jestem grzesznikiem, Panie, odejdź ode mnie. Jezus jest prawdą, więc lubi, kiedy człowiek mówi prawdę. I Jezus nie był przeciwko Piotrowi, dlatego że był grzesznikiem. Jezus był po tej stronie, by Piotra uwolnić z jego grzechów i uczynić go rybakiem ludzi. Piękne, prawda? Lubię Jezusa za to. Podoba mi się ten Chrystus. On wie, czego chce. Ja też chcę wiedzieć, czego chce. Chcę wiedzieć razem z moim nauczycielem, czego chce, po co tam idę i co chcę osiągnąć, spotykając się z Nim. Nie zależy mi na tym, żeby ludzie mnie podziwiali. Zależy mi na tym, żeby byli uratowani. Żeby nie szli drogami bezprawia i nie myśleli sobie, że idą do wieczności. Bo jeśli za życia nie będą ostrzeżeni, to co wtedy stanie się po śmierci? A więc Jezus wie wszystko. Jezus wiedział też, gdzie idzie, prawda? Mówił to, idę i będę ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanę. Jezus wiedział, dokąd idzie. On nie szedł w ciemno, wiedział, że idzie na krzyż. I szedł i dalej ogłaszał Bożą prawdę. Gdzie my idziemy? Droga, którą otrzymaliśmy w Chrystusie, prowadzi przed święte oblicze Ojca. Dlatego chcemy być gotowi na spotkanie z Ojcem. Pan Jezus powiedział, że ludzie czystego serca Boga oglądać będą. Chcemy mieć czyste serce. Chcemy żyć dzięki Bogu. Chcemy być między ludźmi, którzy wiedzą, o co toczą bitwę. Nie między mądralami. Chodzi nam o ludzi świadomych tego, że potrzebują Jezusa, by być uratowanymi. A więc uniżenie, posłuszeństwo, wierność, miłość do tego, który uczynił dla nas wszystko. Osobista więź z Nim. Mówiliśmy o tym. Naczynie każde musi być napełniane od Niego. Jego Duch musi być w każdym Jego naczyniu, abyśmy zgodnie z Jego Duchem postępowali my tutaj na ziemi. Wiemy, że On tu wróci, a więc chcemy być gotowi. Cieszymy się, że On podjął się tego dzieła zbawczego, a więc nie boimy się. Nie bój się, Piotrze. Nie boimy się, że On sobie nie poradzi z nami. Ufamy, że sobie da radę. Dlatego nie puścimy się Go, ponieważ tylko On sobie poradzi z nami. Będziemy się trzymać Pana Jezusa, bo wiemy, że On jak zaczął też i nas przeprowadzi. Więc Pan Jezus wie o sobie wszystko. Kiedy widzisz człowieka i człowiek jest dla ciebie tajemnicą, to czy to jest dobrze, czy źle? Tajemni ludzie, ukryte rzeczy. Czy to jest dobrze, czy źle? Źle. Powinno być jawność, otwartość, szczerość i prawość. Ale dlaczego jest więc zamknięcia? Dlaczego są zakryci ludzie i dlaczego skrywają swoje rzeczy? Bo nie chcą być jawni. Dlaczego? Bo wolą diabła. Diabeł jest ciemnością. Skrywać się w ciemnościach to ukryć się przed innymi, żeby inni nie wiedzieli o mnie, co mogłoby spowodować, że myśleliby tak, a nie inaczej. A Jezus wyprowadza nas na światło, wszystkich grzeszników wyprowadza na światło i daje wszystkim możliwość oczyszczenia. Czy to nie jest piękne? Ale diabeł nadal chce tajemnych ludzi. Tajemne zrzeszenia, tajemne połączenia, tajemne inne rzeczy. Ale myśmy wyszli na światło i chwała Bogu za to. Wiemy, że chcemy się ratować, wiemy, że nie jesteśmy doskonali, ale nie chcemy pozostać w formie, o, niedoskonali, to sobie będziemy robić, co chcemy. Chcemy uczyć się Jezusa i tak żyć. Zależy nam na tym, żeby stanąć przed Jego obliczem jako święci, przygotowani na spotkanie z Nim. Czy zdajemy sobie sprawę, gdzie zmierza cała ludzkość? Gdzie w tragedię? Jezus powiedział, na szerokiej drodze są tłumy. Tłumy idą w tragedię. Czy dobrze jest być włączonym w te tłumy? Czy nie lepiej być pośród tych niewielu, którzy idą wąską drogą? Którzy widzą światło, które im świeci, wiedzą, dokąd idą. Wiedzą, że ziemia ginie i ludzkość odrzuca Chrystusa. Nie chce skorzystać z drogi zbawienia. Chcą żyć w taki sposób, który pozwoli jeszcze im żyć jak świat. Nie chcą się puścić tego świata. I są ci, którzy się puścili już. Którzy odnaleźli swoje życie w Jezusie, całą nadzieję w Jezusie. Ich jest niewielu. Niewielu poddało się tej drodze, by ona zawiodła do wieczności. A więc wierzący człowiek zdaje sobie sprawę, że jeśli będzie znaleziony w liczbie ludzi świata, to zginie. Ale jeśli będzie znaleziony w liczbie Chrystusa, to żyć będzie na wieki. Gdzie więc jest dzisiaj twoje miejsce i moje? Jeśli wiemy o tym, rozumiemy to, gdzie jest tragedia, gdzie szczęście, to gdzie jest nasze miejsce dzisiaj? Rozumiecie? Można to rozumieć i nic z tym nie zrobić. Albo zrobić to, co trzeba. Zacząć się ratować w Chrystusie. Przyjmować oczyszczenia. Uwalniać się od rzeczy, które są złe. Przyjmować coraz więcej z tego, kim On jest. By się ratować. Żeby On mówił, kto będzie wzywać imienia Pańskiego, imienia Jezusa Chrystusa, zbawiony będzie. A głównym punktem doświadczenia jest grzech. On przyszedł nas zbawić z naszych grzechów. Świadomość, wiedza. Noe skrył się w arce. Bóg kazał mu zbudować arkę. I kiedy przyszedł potop, Noe przeżył w arce cały potop. I później, kiedy wody opadły, Noe mógł oddać Bogu chwałę. I my oddamy kiedyś w taki sposób Bogu chwałę, jak się oddaje, będąc z kimś twarzą w twarz. Staniemy przed świętym obliczem naszego Ojca, święci w Chrystusie. I chwała, która należy się Wszechmogącemu, będzie oddana z całkowitym, należnym Mu szacunkiem. Do tego zmierza. Do tego potrzebuje też Jego Syna, żeby mnie oczyszczał On, ten, który zna Ojca. I żeby przyprowadził Ciebie też do tego, żebyśmy wszyscy ratowali się w Chrystusie. Żebyśmy nie dali się zwieść i oszukać i nie spędzili czasu, wiecie, iluś ludzi nie ma serca, żeby spędzać ten czas z Jezusem, a więc diabeł im organizuje różne rzeczy inne i zapewnia im, żeby czas ich był spędzony. Ale jakaś tragedia za tym idzie. Jezus mówi, kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic, co podoba się Ojcu bez Jezusa. Chwała Bogu, że jest Jezus, tak? Kiedy coraz bardziej widzę, że tylko Jezus zapewnia mi to, że mogę coś takiego właśnie uczynić, o czym Ojciec powie, to mi się podoba, to wtedy potrzebuję Jezusa, żeby żyć. Więc On jest najważniejszy, najbardziej potrzebny. Kiedy Jezus, wiem, że mówi zawsze prawdę i każde Jego słowo jest prawdą, nigdy nie kłamie, zawsze mówi prawdę. To więc, kiedy czytam Jego słowa, mówię, amen, to jest prawda. Tak ma być, inaczej nie może być. Jeśli Jego słowo daje mi gwarancję, że żyjąc tym słowem nie będę oglądał śmierci na wieki, jeśli Jego słowo jest dla mnie podstawą i czego On chce, żebym ja tu się trzymał na tej ziemi, to mówię, amen, to jest prawda. Chcę się zgadzać z Jezusem, nie dyskutować. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale Pan Jezus mówi takie słowa, 15 i 16 wiersz. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kto uwierzy, ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. To mówi Jezus i tak jest, amen. Taka jest prawda. Człowiek musi uwierzyć, że tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. I ten człowiek daje się zanurzyć w śmierć Chrystusa, by dostać zbawienie. Jezus mówi zawsze prawdę. W każdej chwili mówi prawdę. Nie tylko wtedy, kiedy ja uważam, że On mówi prawdę. Tylko On zawsze mówi prawdę, bo On jest prawdą. Nie mogę pewnych słów Jezusa przyjąć, a pewne nie przyjmuję, bo uważam, że to chyba jest o co innego chodziło. Jeśli przyjąłem, że w chrzcie umarłem dla świata, dla grzechu i dla siebie samego, by żyć już dzięki Chrystusowi, dla woli Ojca, to jest amen. Bo Jezus tak powiedział. Od tej chwili, od każdej chwili mów, bo Jezus tak powiedział. Jezus to powiedział i amen. Ja się nie zgadzam z innym żadnym twierdzeniem, choćby 100 tysięcy nauczycieli stanęło biblijnych i powiedziało, jest inaczej. Jezus powiedział i amen. I koniec. To jest nauczyciel, jeden nauczyciel. I nie może nauka kogokolwiek, jeżeli jest posłany od Chrystusa, sprzeczać się z nauką nauczyciela. Musi to być jego nauka. Ewangelii Jana w 12 rozdziale. Chwała Bogu, że jest ktoś, kto wie, co mówi. Że można się trzymać Jego słów jako wyroczni i na pewno się potwierdzi każde Jego słowo. On powiedział to, ja potwierdzę każde swoje słowo. Trzymajmy się Go, walczmy i wygrajmy. Wygrajmy z diabłem, niech nam się to zacznie podobać coraz bardziej. Zwycięstwo, chwała, pokonanie wroga. Radość zbawionych. Szczęście tych, którzy znają Jezusa. Od 23 wiersza. A Jezus odpowiadając im, a Jezus odpowiedział im mówiąc, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je. Słyszysz te słowa? Ja je słyszę. Jeśli nie utraciłem życia dla Jezusa, to je stracę. Rozumiesz? Strać swoje życie dla Jezusa. Traciliśmy je dla wielu różnych rzeczy. Traciliśmy je dla zaspokajania swoich namiętności, pożądliwości czy czegokolwiek. Straćmy to swoje życie dla Niego. Bo On powiedział, co będzie dane tym, którzy stracą swoje życie dla Niego. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój, a ja wiem, jak służyć Jezusowi. Ty też wiesz, jak służyć Jezusowi. Pomnażając to, co On zaczął. To jest służba. Żyję dla pomnażania, nie dla gubienia. Dla pomnażania tego, co zaczął Jezus. To ma się pomnażać. Następni mają wchodzić w tą samą pozycję, oddać życie nauczycielowi Jezusowi Chrystusowi, odpocząć od swoich ludzkich dzieł i żyć dzięki Niemu, tracąc to ziemskie życie w oczach ludzi, ale zyskując wieczne w oczach Boga. Uczci Go Ojciec mój, mówi Jezus, tego, kto odda swoje życie, tego, który będzie wzrastać, by pomnażać dla Pana, nie dla siebie, ale dla Pana. Wielu jest nauczycieli, którzy ciągną do siebie, żeby pomnażać to, co oni chcą. Ale niewielu jest tych, którzy ciągną do Jezusa, żeby człowiek pomnażał to, co Jezusa jest. Żeby nie zbierać chwały dla siebie, ale chwały dla Jezusa, żebyś żył życiem Jezusa, żyła życiem Jezusa. Żeby twoje życie było obfite, rozpalone dla Pana płomieniem Ducha Świętego. Uczci go. Jakie to ważne słowa. Jeśli mi służysz, mówi Jezus, uczci cię, Ojciec mój. Nie ma takiej wypowiedzi, która by się równała z wypowiedzią Ojca. Służyłeś memu Synowi. Oto chwała, której będzie z całą wieczność. Halleluja. Chwała Bogu. Wiecie, wydaje się, że ktoś marnuje życie, a ten człowiek zyskuje życie. I coraz bardziej Bóg objawia mu swego Syna. Coraz więcej świadomym tego, kim jest Chrystus i za Nim idzie. 8 rozdział Ewangelii Jana też i 12 wiersz. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Kto idzie za mną, nie będzie błądził. Chwała Bogu. Idź za Nim. Idź za Nim, idź za Jezusem. Ucz się Jezusa, poznawaj Jezusa. Praktycznie czytając Biblię, stosuj się do tych słów. Bądź uczniem Jezusa, który ma na sobie krzyż, własną śmierć, codziennie w swoim myśleniu, w swoim życiu. Bądź martwy, myśl tak. Moje życie ma sens, gdy Jezus je używa. Żyj dla Jego chwały. Radować się będziemy wszyscy tym. Bo owoc Twojego życia będzie dobrym dla mnie, a mój owoc mego życia dzięki Chrystusowi będzie dobry dla Ciebie. Nie będzie to trujące, będzie to coś, co jest dobre, Boże, prawdziwe. Będą to słowa czyste, przetopione, prawdziwe. Będzie to życie, które jest dokładnie tym życiem, o którym będziesz mówić, które będziesz głosić. Paweł mówi, nie głoszę nic innego, jak tylko to, co On uczynił już we mnie. Głoś jak najwięcej, bracie, siostro, co Chrystus uczynił w tobie. Miej coraz obficiej napełnione swoje życie. To swoje naczynie miej obfitością Chrystusa napełnione, abyś rozgłaszał, rozgłaszała to, co Chrystus ci czyni. To jest najważniejsza sprawa. Nie co myślę, ale to, co On mi czyni, co On sam potwierdza w moim życiu, w Twoim życiu. Chwała Bogu, jak najwięcej niech będzie prawdziwych ludzi, którzy przejdą przez wszystkie doświadczenia i wiedzą, kogo się uchwycili. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, od 23 wiersza. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce, pójść za mną. Niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Inaczej te swoje emocje skupione gdzieś na zabawkach tego świata, na walorach tego świata i te inne rzeczy. Kto chce, to straci. Ale kto zrezygnuje, aby mieć radość w Chrystusie, ten zyska. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca i aniołów świętych. I to mówi Jezus. I widzicie, diabeł wie, że to Jezus powiedział. A więc możemy się spodziewać na pewno frontalnego ataku, żeby zawstydzić nas, i żebyśmy zamknęli buzię, zamknęli życie dla Jezusa, żeby przypadkiem ktoś się nie wyśmiał z nas, czy nie zakpił z nas. Diabeł uderzy, ponieważ wie, że Jezus powiedział, że tego się zawstydzi. Rozumiecie, kiedy Izrael szedł, diabeł wiedział, że musi namówić Balaka do tego, żeby on wysłał swoje córki, żeby Izraelici wzięli je. I wtedy sam Bóg stanie się wrogiem. Bo Bóg powiedział, mój lud ma być święty. Więc diabeł wie, że Jezus to powiedział. A więc możesz się spodziewać, że będzie próbował cię zawstydzać. Czy próbuje? Każdego z nas. Nie próbuje zawstydzać jedynie swoich, którzy i tak kłamią. Oni nie mają żadnego wstydu. Mogą mówić, bo i tak nie żyją tak. Ale jeśli to jest dziecko Boże, to on ma wojnę. I musi wygrać. I każdy z nas musi ją wygrać. I każdy z nas ma tę wojnę. I każdy z nas doznaje, jak diabeł nas w jakimś momencie najeżdża z całą swoją armią zawstydzenia, żeby nas zamknąć. Jeśli mu się uda raz, drugi czy trzeci, już mu coraz łatwiej jest. Najpierw człowiek jest zadowolony, wdzięczny, szczęśliwy, ogłasza o Jezusie, a tutaj ludzie szydzą, kpią, żartują sobie z Niego, złoszczą się na Niego i człowiek powoli myśli, co jest, to może i przymykać się zaczyna. Jezus wie, że musimy stoczyć tę bitwę. Doświadczony jest we wszystkim jak my. Aby świat cały poznał, że ja miłuję Ojca, i pełnię Jego wolę. Aby świat cały poznał, że my miłujemy Jezusa i pełnimy Jego wolę. Żyjmy, wygrajmy. Módlmy się o siebie o to. Żeby każdy był bohaterem nie w walce z bratem, siostrą, w wojnie z diabłem. I obyśmy wszyscy byli bohaterami. Pamiętajmy o sobie nawzajem. Bierzemy udział w najgorszej wojnie, jaka się tutaj toczy. I potrzebujemy sił z Pana naszego Jezusa Chrystusa, żeby wygrać. Diabeł, rozumiecie, jeśli diabłu się uda ciebie powalić, czy mnie powalić, wtedy stajesz się oskarżycielem. Widzisz, co to za Kościół? Sami żyjący dla siebie, dla swoich idei, dla swoich pomysłów. I ta, pośród takiego Kościoła chcesz w ogóle żyć? Chcesz coś dobrego robić? Rozumiesz, najpierw człowieka atakuje, doprowadza do grzechu, a potem oskarża. Mamy wojnę z kimś przebiegłym i chytrym. Każde słowo, które czytam z Biblii, diabeł też je zna. I tym słowem je zaatakuje i ciebie. Ale on atakuje w kłamliwy sposób, podczas gdy ja słowo znam w Boży sposób. Ja znam prawdę słowa. On chce mnie okłamać, dołączając do słowa coś swego. Dlatego to jest miecz Ducha Świętego, Słowo Boże. Ku natarciu i obronie. A więc ratujmy się wszyscy. Ratujmy się. Bądźmy szczerzy i prawdziwi. Nie skryci, zamknięci, tajemni. To ma być jasne zgromadzenie ludzi, którzy są szczerzy, prawdziwie chcą porzucać zło, oczyszczać się, ratować się, wygrać bitwę. Mamy wojnę. Powinniśmy być bliżej siebie. Świadomi, że grzech może zanieczyszczać. Nie chcemy brudzić. Już mówiliśmy, mogę robić tam przy samochodzie, mam rękę w smarach. Przychodzi ktoś bliski mi, a ja, o, witam cię. I tą rękę w smarach mu podaję? Nie. Dlaczego nie podaję? Bo szanuję tego człowieka. I nie chciałbym zasmarować go tymi smarami. Poczekaj, umyję ręce, przywitamy się, kochany przyjacielu. Idę, myję ręce i witam się z nim. I tak samo my, kiedy przychodzimy, chcemy być czyści, chcemy być razem przed Bożym obliczem. Chcemy uwielbiać Go w jednym duchu, naszego wspaniałego Ojca. Dlatego się oczyszczamy, bo Go szanujemy i szanujemy siebie nawzajem. To jest Kościół. To jest Jego oblubienica, o którą On się troszczy. I teraz sprawa bardzo ważna. W sumie nasze całe życie Bóg chce zamienić w pieśń. Pieśń. Jezus mówi, będę ci śpiewał pośród zgromadzenia. Jak śpiewał? Jezus przychodzi tu i staje i zaczyna śpiewać. Jak śpiewać? Jeszcze raz? Tak, przez nas chce śpiewać. Jaka to ma być pieśń? Pieśń uwielbienia, pieśń chwały. A więc jaki ja muszę być, żeby on przeze mnie dzisiaj tu śpiewał? O, widzicie. I o to tu chodzi. Nie tylko usta, żeby śpiewały. On chce w nas śpiewać, Ojcu. Pieśń dziękczynną, że Ojciec go nam posłał, żeby on nas zbawił z naszych grzechów i żebyśmy my byli tymi naczyniami, przez które on będzie chwalić Ojca. A diabeł wie, że to chce Chrystus i że tego chce Ojciec. A więc będzie próbował przeszkodzić temu. To ci jest nasza wojna właśnie. Wygrywajmy ją. Zachowujmy czyste serca. Czyste usta dla Niego. Zacznijmy może od Księgi Izajasza. 12 rozdział. I powiesz owym dniu, dziękuję ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Pan jest moją pieśnią, moim życiem, moim zbawieniem. Chwała Bogu! Pieśnią! Pieśnią! Pieśnią żywych! Nie pieśnią udawaną! Pieśnią żywych. Śpiewasz dokładnie to, kim jesteś. Tak jak każda jedna struna ma swój dźwięk, tak my mamy swoje miejsce w tym wszystkim. I każdy wydaje dźwięk stosowny do ustalenia przez Boga. A wszystko to tworzy jedną wspaniałą melodię uwielbienia i chwały. Jeśli tak jest, wtedy to wszystko jest piękne. Wspaniałą pieśń. I będziecie czerpać z radością ze zdroju zbawienia. I będziecie mówić w owym dniu, dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał, niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj, śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty izraelski. A wy grajcie i śpiewajcie w sercach swoich, mówi Nowy Testament. Chwała Bogu! Będziemy grać i śpiewać dzięki Chrystusowi. Nie dzięki staremu człowiekowi, tą fałszywą nutę obłudy, ale czystą nutę chwały Jezusa będziemy mieli w sobie. Tu Małgosia gra, jakieś ma takie dziwne tam takie rzeczy, ale każda coś tam znaczy, te nutki. My jesteśmy jak te nutki dla Pana, a tworzymy całą melodię. A weź tu fałszywą nutkę i wstaw. Albo dwie. I zobaczysz, co będzie. Już nie zagra dobrze. Pan chce nas mieć dla własnej chwały. Chce, żebyśmy byli dla Niego. Byśmy byli święci, szczęśliwi i wspaniali. 26 rozdział Księgi Izajasza. I znowuż mamy. W owym dniu tę pieśń śpiewać będą w ziemi judzkiej. Mamy miasto potężne. Dla ocalenia wzniósł on wały obronnej baszty. Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu. To jest pieśń śpiewana. Gdyż Pan jest skałą wieczną, On bowiem powala tych, którzy mieszkają wysoko, w mieście wyniosłym, poniża je aż do ziemi, rzuca je w proch i depcą je nogi nędzarza i kroki ubogich. Mam dla Ciebie zadanie domowe. Zobacz, gdzie się ta pieśń kończy. I na następne zgromadzenie przyjdź i powiedz, gdzie ona się kończy. Pieśń dla Boga. Pieśń uwielbienia, pieśń chwały, pieśń mówienia, kim On jest, jaki On jest. Chwała Bogu. 42 jeszcze rozdział Izajasza. Od 10 wiersza. Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń ku Jego czci. Od krańców ziemi niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest. Wyspy ich mieszkańcy. Niech się odezwie pustynia i ci, którzy nią ciągną. Osiedla, gdzie mieszkają Kedareńczycy. Niech się głośno weselą mieszkańcy skalistych gór. Niech radośnie wołają ze szczytów górskich. Niech oddają Panu cześć i niech zwiastują Jego chwałę na wyspach. Pan wyrusza jak bohater. Jak wojownik budzi zapał do walki, rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk nad swoimi wrogami, odnosi zwycięstwo. A Bogu, jak już długo milczałem, nie odzywałem się, powstrzymywałem się, lecz teraz, jak rodząca, będę krzyczeć, będę zawodzić i skomleć. Spustoszę góry i pagórki, wysuszę wszystko ich zieleń, przemienię rzeki w suchą ziemię i bagna osuszę. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami ich nieznanymi, ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Uczmy się nowej pieśni, pieśni grających serc. Świętych umysłów, pieśni uwielbiającego Syna Bożego. Piękne zadanie na ziemi. Tylko do Niego należeć. Tylko do Niego należeć. Nieustannie należeć. Druga Mojżeszowa. W sumie zaznaczyliśmy ten temat, a resztę przecież możemy sami czytać, śpiewając Bogu. W domach swoich. Chwaląc Boga. Psalm 119 to też było śpiewane. 15 rozdział 2 Mojżeszowej. Pieśń Mojżesza. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. I śpiewa. O czym on śpiewa? O ptaszkach. Nie, on śpiewa o rzeczywistości, którą przeszedł. Nasze pieśni to musi być rzeczywistość albo proroctwo, a nie śpiewanki, układanki, żeby ludziom się milej słuchało. ale pieśni, które są prawdziwe. To są pieśni prawdziwe. Może śpiewa pieśń o prawdzie, którą właśnie przeżyli. Ta pieśń oddaje Bogu chwałę, który ich przeprowadził przez Morze Czerwone, a wrogowie ich poginęli. I kiedy bracia zaśpiewali, wtedy czytałem 20, wtedy prorokini Miriam, siostra Arona, wzięła w rękę swoją bęben, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami w pląsach. Wtedy i Miriam zaśpiewała, śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. Konia jego jeźdźca wrzucił w morze. Co ona śpiewa? Pieśń Mojżesza. Halleluja. Chwała Bogu. Tak jest Pan. Mamy śpiewać pieśń Jezusa, Kościele kochany. Mamy powtarzać za Jezusem to, co On śpiewa. To jest nasza lekcja. Śpiewajmy z Panem. Śpiewajmy słowami Jezusa. Śpiewajmy prawdą, która jest w nas, przez Niego. Piąta Mojżeszowa. 32 rozdział. Ależ ten Mojżesz też był taki rozśpiewany. Tak. Serce gra i śpiewa Bogu chwałę. A i Bóg jeszcze wcześniej mówił w 31. Więc teraz spiszcie sobie tę pieśń i naucz jej synów izraelskich. Włóż ją w ich usta, aby ta pieśń była dla mnie świadkiem przeciwko synom izraelskim. Kiedy bowiem wprowadzę go do ziemi opływającej w mleko i miód, którą przysiągłem jego ojcom, będzie jadł i utyje i zwróci się do innych bogów i będzie im służył, mną zaś pogardzi z wami moje przymierze. A gdy dosięgną go liczne niedole uściski, wtedy odezwie się ta pieśń przed nimi jako świadek. Pieśń prawdy. I później Mojżesz w 32 śpiewa tą pieśń. Nakłońcie uszu. Niebiosa, a ja mówić będę. Niech słucha ziemia słów ust moich. Duch Boży śpiewał w nim. Jakie to piękne. Wiecie, kochani, wspaniali ludzie. Przecież my mamy Jezusa. Nie musimy grać i śpiewać na starą diabelską nutę. Chytrości, przebiegłości, złośliwości. Możemy grać i śpiewać na nutę miłości, radości i pokoju, uczciwości, wierności. Halleluja. Wspaniałą pieśń Chrystusa. Dzięki Chrystusowi w nas. My nie układamy tej pieśni, to On ją w nas układa. Co dzień, kiedy ja należę do Niego, On wkłada swoją pieśń we mnie i w ciebie. I gdy razem się spotykamy, słyszymy ją. Księga Sędziów, 5 rozdział. Widzimy tutaj Deborę śpiewającą. To była prorokini w Izraelu. Ona śpiewała Bogu. Co się stało? Dlaczego śpiewała? Ona śpiewała o wydarzeniu, które się stało. Oddając Bogu chwałę. Halleluja. A ile Dawid śpiewał, ile po domach śpiewano i śpiewa się dla Pana. Nową pieśń, pieśń pokoju. Halleluja. To jest wspaniały Chrystus. Tego Chrystusa potrzebowaliśmy. To jest jedyny, który zbawia, napełnia zadowoleniem i wdzięcznym sercem. Dlatego w pewnym momencie zaczął nam dawać pieśni, ale pieśni prawdy. Nie pieśni, które by miały być jakimś tam następnymi refrenikami, ale pieśni prawdy. Jego prawdy w nas. Księga Objawienia, 15 rozdział. I tak uczyć się musimy tej pieśni z Panem, także mówimy o niej, wspominamy o niej, zachęcamy do niej, żeby jej się uczyć, należąc do Chrystusa. Jeśli wrogowi gdzieś się uda te złe nuty wsadzić i człowiek zazgrzyta, to lepiej natychmiast oczyścić się z tych nutek, żeby melodia była czysta, piękna, chwalebna. I 15 rozdział czytamy od pierwszego wiersza. Widziałam inny znak na niebie, wielki i dziwny, 7 aniołów z 7 ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. I widziałam jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem, jego posągiem i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, nie uwielbił imienia Twego, bo Ty jedynie jesteś święty. To też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Pieśń. W niebie cały czas jest śpiewana pieśń. Jaka to jest pieśń? Jaka to jest pieśń? Święty, święty, święty jest Bóg Wszechmogący. Ten, który jest, który był i który ma przyjść. I wszyscy w niebie upadają przed Nim i oddają Mu chwałę. I znowuż stają i śpiewają. Święty, święty, święty jest Bóg. Chciejmy tego Boga poznawać. Nie bójmy się, że On nas nie będzie chciał. On chce nas, bo posłał Syna. Ale bójmy się nie przyjmować Syna i myśleć, że On nas zaakceptuje. Bo to jest oszustwo. Tylko w Synu. Tylko przez Syna. 14:3 I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami, przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Doświadczenia, jakie przychodzą dzieci Boże, tworzą pieśń. Niech ta pieśń wzmacnia się w nas, uwielbiając Chrystusa. Niech w tych pieśniach coraz więcej będzie objawionego Syna Bożego. Amen.